Ponieważ Biblia nazywa życie chrześcijanina walką duchową, walką z wrogimi siłami ciemności. Ponieważ Biblia mówi, że walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. My w naszym zborze robimy w tych dniach przegląd stanu naszego ekwipunku i uzbrojenia. Przypominamy sobie, że jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa, że jesteśmy uczestnikami dziejowego konfliktu między Bogiem a Jego przeciwnikiem, szatanem i siłami ciemności. I dlatego potrzebujemy być świadomi rzeczy, świadomi tego, że chociaż są święta, chociaż mówi się, że tego dnia to już w ogóle nikt nie jest nam wrogo nastawiony, to na pewno nie diabeł. Diabeł jest dalej naszym niebezpiecznym wrogiem. Przywdziejcie, mówi Słowo Boże w liście do Efezjan 6:11, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwi i z ciała, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdy, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Dlaczego aż tak bardzo trzeba nam zadbać o to, byśmy byli należycie ubrani i uzbrojeni? Ano dlatego, że tylko w pełnej zbroi Bożej możemy radzić sobie z podstępami diabła. Możemy stawić opór w krytycznej chwili i wyjść z potoczek zwycięstwa, jak mówi Pismo. I my tu w naszym zborze omówiliśmy już sprawę konieczności opasywania się pasem prawdy, pamiętacie? Mówiliśmy też o konieczności krycia się w pancerzu sprawiedliwości. A dzisiaj porozmawiamy o obuwaniu butów, czyli o gotowości do zwiastowania Ewangelii pokoju. Porozmawiamy o tym, jakie to ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, naszej skuteczności, naszego wytrwania przy Panu. Buty gotowości do głoszenia Ewangelii. W Biblii Ewangelicznej jest tak oddane to tak, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny na pokoju. Legionista rzymski ubierał sandały, takie specjalne sandały żołnierza, legionisty rzymskiego. I one zawsze w tamtym czasie, w tamtej kulturze oznaczały gotowość do wyjścia i do działania. Były symbolem gotowości, wyrazem tej gotowości. Chciałbym, żebyśmy, aby dobrze zrozumieć sens tego wezwania apostolskiego, do zakładania, do obuwania butów gotowości, głoszenia dobrej nowiny, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, że jeśli chodzi o głoszenie dobrej nowiny, o skuteczne głoszenie dobrej nowiny, to tutaj kluczową rolę odgrywa zawsze Duch Święty. Nam się może czasem wydawać, że jeżeli my się dobrze zorganizujemy, jeżeli odpowiednio, umiejętnie podejdziemy ludzi, przekażemy, zaaranżujemy okoliczności, zagraz zespół, jakiś sketch pokaże, czy jakąś wzruszającą inną scenkę, jeśli ktoś tam odpowiednio stworzy atmosferę, ludzkie serca się rozpłyną, wzruszą i oddadzą się Panu Jezusowi i ludzie będą zdolni. I tak sobie często niektórzy koncypują Ale faktycznie nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec mój, powiedział Pan Jezus. To Duch Święty nawraca ludzkie serce. To On dotyka. To On to zmienia. I gdy mamy mówić o naszej gotowości do głoszenia dobrej nowiny, trzeba na pewno zawsze pamiętać, że to Duch Święty odgrywa kierowniczą rolę w głoszeniu Ewangelii. Nie wiem, czy niektórzy z Was pamiętają, jak parę lat temu, gdyśmy tutaj pracowali na posesji, przyjechała ekipa Świadków Jehowy. Wysypali się z paru aut i zrobili inwazję na Olszynów. Oni właśnie tak działali. Robią akcje. W sposób systemowy, metodyczny, przetrzesywując teren, od domu do domu, przechodząc jak taka tyraliera, czy jakby to powiedzieć, jak na froncie, nie? Że i oni taką metodą działają. I działają, i mają efekty, to prawda. Poszerza się gromor, rosną te same królestwa, jak grzyby po deszczu w społeczeństwie. Ale to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym, to nie ma nic wspólnego z nowym życiem. To jest organizacja. Jest wiele takich organizacji, które się pięknie rozwijają, rosną w liczby, ale to nie o to chodzi. Nikt w ten sposób nie będzie zbawiony. Zbawienie staje się dzięki temu, że człowiek się rodzi z Ducha Świętego. Czyż nie tak, bracia i siostry? I trzeba o tym pamiętać. Napełniony Duchem Świętym chrześcijanin wobec tego nie zdobywa punktów, nie zalicza godzin głoszenia, nie uczestniczy w jakimś systemie przekazywania nauki jakiejś tam. Napełniony Duchem Świętym chrześcijanin po prostu żyje. Chodzi na co dzień, pracuje, uśmiecha się, pomaga, cierpi, odnosi jakieś zwycięstwa i cieszy się życiem. Słucha wewnętrznego głosu Ducha Świętego i po prostu jest mu posłuszny. Widzicie tę różnicę? Mamy to w Dziejach Apostolskich. Oto Filip tam robi, co ma robić, nagle słyszy. Wstanić na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. 5 minut wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego, że takie zadanie jest przed nim. Ale Duch mu powiedział, wstań, idź na tę drogę i to na drogę pustynną. I on poszedł. Ananiasz, inny wierzący w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, 11 wersecie, słyszy, wstań, idź na ulicę prosto i zapytaj w domu Judy o Saula starca. O to właśnie się modli. I Ananiasz tam ma jakieś swoje jeszcze pytanie do Pana, który do niego przemówił, ale idzie tam. No i wiadomo, że wykonuje bardzo ważną rolę w stosunku do późniejszego apostoła Pana. Mówiąc krótko, składanie świadectwa o Jezusie staje się wspaniałą przygodą i źródłem ogromnej radości, gdy zaczynamy na nie patrzeć jako na reakcję na bieżący, aktualny głos Ducha Świętego, a nie na jako systemową, metodyczną akcję zdobywania tego świata dla Królestwa Bożego. To jest taka przygoda, że wykonujesz co wykonujesz, co trzeba robić i nasłuchujesz. I nie wiesz tak naprawdę w poniedziałek, jak Duch Święty cię poprowadzi i z kim poznajesz i co się z tego wydarzy. Czy w ogóle, czy wrócisz do domu, czy w więzieniu wylądujesz na przykład. No takie to były losy wierzących. Czy to będzie coś miłego, czy przykrego. To zawsze jest przygoda związana z tym, że jesteśmy posłuszni głosowi Ducha Świętego. Ale uwaga, tutaj jest bardzo potrzebna współpraca z Duchem Świętym. Chrześcijanin potrzebuje nasłuchiwać, być wrażliwym na głos Ducha Świętego. Tak wspaniała wolność, o której mówimy, ona wiąże się rzeczywiście z wolnością od rutyny, od pręgierza, harmonogramów i tak dalej, ale wymaga współpracy z Duchem Świętym, bo Duch Święty chce nas użyć w sposób niekonwencjonalny często, w sposób niespodziewany dla nas, chce nas użyć, żebyśmy natychmiast zareagowali, bo uwaga, Duch Święty nie pozostawia uczniów Jezusa przez całe tygodnie i miesiące w stanie bezczynności. Nie jest tak, że Duch Święty mówi, ty to masz teraz, a ciebie to teraz nastanie rok 2017, ani razu nie musisz składać świadectwa o Jezusie, masz wolę. Możesz sobie się wstrzemić. Ważne, by gdy tylko on nam wskaże kogoś, gdy pośle impuls, gdy zobaczysz kogoś w tramwaju, w autobusie, w pracy ktoś nowy przyszedł, albo nawet ktoś, z kim już 5 lat pracujesz, ale spojrzysz na niego w środę około południa przy kawie i Duch Święty pośle ci impuls, porozmawiaj dzisiaj z nim o Jezusie. Porozmawiaj z nim. To chodzi o to, żeby właśnie natychmiast zareagować. Gdy żyjemy, czy cieszymy się taką wolnością, to jesteśmy oczywiście narażeni na niebezpieczeństwo. Na niebezpieczeństwo popadnięcia w lenistwo duchowe. Bo jak nie ma pręgierza, jak nie ma żadnych obowiązków, jak się jako wierzący członkowie zboru nie rozliczamy, nie przynosimy karteczek, ile godzin żeśmy głosili w tym tygodniu, do ilu ludzi udało się nam dotrzeć, proszę sprawozdania. No czegoś takiego nie mamy. Super, no nie? Jesteśmy wolni, nie mamy obowiązków takich. Nie rozliczamy się z czegoś takiego. Ale uwaga, ponieważ tak jest i tacy jesteśmy wolni, tacy bez obowiązku, to może być tak, że tydzień, 2 tygodnie, 5 tygodni, a my nikomu nie powiemy o Jezusie. A Duch Święty nam nieraz poruszał serce i pukał do głowy. I aż nam zaczynało pulsować, że trzeba tym korzystać z okazji głowy. To jest taka okazja, żeby się podzielił miał, powiedział o Jezusie. Jest to niebezpieczeństwo, że się włącza do listu duchowego. Albo włącza się własny rozum, kalkulacja. Duch Święty nas pobudza, żebyśmy powiedzieli komuś o Panu Jezusie. A my zaczynamy kalkulować. Czy my już mówimy ostatnio, omówiliśmy już ostatnio, 4 lata temu. I nie ma co tak często mówić, może za 14 lat tam było. Kalkulacja, a to nie jest dobry czas. Ale też, że ona jest dzisiaj podenerwowana, więc chyba to nie jest dobra pora, żeby mówić. I w końcu pojawia się taka typowa prawda o naszym głoszeniu Ewangelii, że wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy świadomi naszej powinności względem wezwania tak zwanego wielkiego posłannictwa. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wszystkich narodów. To jest to wielkie posłannictwo z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. I chrześcijanie, ludzie narodzeni na nowo, generalnie zdają sobie z tego sprawę. Dźwięczy nam gdzieś w uszach, że takie jest nasze powołanie. I jako społeczność staramy się robić jakieś przedsięwzięcia, organizować akcje ewangelizacyjne. I dla wielu z nas to jest cała ewangelizacja. To właśnie, co robimy jako zbór. Czasem są to nieśmiałe i ostrożne próby indywidualnego ogłoszenia Ewangelii, ale jak jeszcze ktoś obejrzy jakiś tam film chrześcijański ostatnio, który jakby może też przestrzegać, że jak się komuś powie, czy w szkole, czy w szpitalu, czy gdzieś tam o Jezusie, to można potem trafić do sądu i idą już te czasy coraz bardziej, więc może lepiej nie wychylać się, może to, bo to jest rzeczywiście taka prywatna sprawa i się boimy już odezwać, że ktoś nas nie oskarżył, że narzucamy mu się ze sobą wiarą. I w końcu wiele serc chrześcijańskich wypełnia takie permanentne poczucie niespełnionego obowiązku. Komu w tym roku? Ilu osobom prosiłeś o to? tam doliczam się, żeby chociaż mieć kilku. Ale tak cało to jest. Dlatego też chciałbym dzisiaj w imię Boże zachęcić Was, bracia i siostry, i wezwać do tego, żebyśmy obuli buty gotowości do głoszenia Ewangelii. A tekstem okolicznościowym, tekstem, który nas do tego pobudzi, który nas zbuduje, mam nadzieję, jest słowo z Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału, od wersetu 8, co już troszkę zabrzmiało w usłudze dzieci. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stawem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich poświęciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znak. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobany. No i aniołowie odeszli. Oszołomieni pasterze, takie zjawisko na polu, gdzieś tam ciemno, takie zjawisko. Oszołomieni. I gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: co rzekli? Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Idealny obraz tego, o co nam chodzi, o co chodzi w tym obuwaniu butów gotowości do głoszenia Ewangelii. W polu czuwający i trzymający nocne straże nad stawem swoim. Tak są opisani ci pasterze. Oni byli w stanie gotowości, przyjaciele. To bardzo dobry obraz. Oni czuwali, oni mieli swoje zadania, pełnili te zadania. To nie byli faceci porozkładani z pilotem, górą słodyczy, a oni byli ubrani, oni byli obuci, oni byli przepasani. Byli gotowi, żeby bronić staw, żeby pilnować, na zmianę to robili. Właśnie do tych w stanie gotowości przyszedł anioł, aby objawić prawdę o narodzonym Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym, który przyszedł na świat. Objawienie, które otrzymali ci pasterze, domagało się natychmiastowej zmiany planu działania. Czyż nie? Oni mieli inne zajęcie, byli gotowi i Bóg widział, że to są ludzie gotowi, że to są ludzie, którzy są dyspozycyjni, którzy mogą, tak jak stoją, ruszyć od razu i wykonać zadanie i przekazać ten wieść o Jezusie. Nie jest sztuką opowiadać o Jezusie, gdy nie ma się niczego innego do roboty. O, tak z nudów. Może pójdę, co tu robić? Wszystkie seriale obejrzałem, już po prostu wszystko przeleciało. Już piątą kawę wypiłem, no, słyszałem, że tam jest jakaś akcja na molo czy gdzieś tam, no to może pójdę tam, może coś. Kto dzisiaj przeważnie angażuje się w ewangelizację? Jak z gór robi jakąś ewangelizację? Kto się przeważnie angażuje? Młodzież w okresie wakacji. Nawet na mieście gdzieś tam jedzie, to są wakacje, jest wolne. Co tu robić? To zrobimy akcje, bo są wakacje. Emeryci się angażują w takie akcje ewangelizacyjne, wszelkie inne działania zboża. Bezrobotni. A pozostali przecież mają co robić, no nie? Ja pracuję, ja ciężko pracuję. pracuje, co ty myślisz sobie? Ja nie mam tak czasu, żeby sobie się gdzieś tam zaangażować. Jak tam gdzieś jakaś inna rzecz jest, że by się chciało na ciepłą plażę polecieć, to się zorganizuje, urlop, albo się rozchoruje i nagle uzdrowienie przeżyje i pojedzie na te ciepłą plażę i tak dalej. Jakiś koncert jest na drugim końcu świata, taki ważny, albo jakiś mecz taki, że to i wyda pieniądze i pojedzie, zorganizuje czas. Tak? Ja pracuję. Pasterze podjęli decyzję. Pasterze nie wiedzieli, co robić. Oni pilnowali stada, oni odpowiadali za te stada. To były wartości w tamtych czasach. To nawet dzisiaj trzeba pilnować stada, bo gdzieś tam niedawno słyszałem, że jeżdżą takie ciężarówką i jak widzą, że krowy stoją na kradną, te krowy już ukradli ze 150 krów w jednej gminie. I trzeba pilnować tych stad. I ci pasterze nie po to tam stali, żeby po prostu sobie stali. Oni mieli zadanie, pilnowali przed złodziejami, przed wilkami, drapieżnymi, pilnowali stali. Ale gdy dostali objawienie o Jezusie, to podjęli decyzję. Pójdźmy zaraz, aż do Betlejemu. To wymagało przeorganizowania ich życia. Będą mieli tam już jakieś swoje dyżury, strażak nocny i trzeba było się przystawić, może powiedzieli, no to Henryk będzie pilnował przez cztery straże teraz, bo on idzie aż do Betlejemu, a Henryk będzie jeszcze raz, nie śpisz teraz. Cztery kawy pijesz i cały czas pilujesz, bo my musimy pójść, nie? I Henryk się musiał zgodzić też i powiedzieć, okej, idźcie, opowiedzcie, sprawdźcie, to upewnijcie się i rozgłoście. Tak, się łączyli. Oni mieli to, ponieśli to ryzyko gorszej pieczy nad stadami, to ryzyko trudność przeorganizowania wszystkiego, co tam mieli do zrobienia, ale tajemnica tego, że właśnie oni zostali wybrani przez Pana, by jako pierwsi poznać prawdę, tajemnicę o narodzonym Synu Bożym, to było to, że to poselstwo trafiło do ludzi w butach, a nie w kapciach. Mamy dzisiaj dość powszechny widok faceta w kapciach. Pamiętam, jak nasz nauczyciel w szkole biblijnej w Warszawie, gdyśmy mieszkali piętro na piętro wyżej i schodzili na zajęcia na dół, denerwował się, że niektórzy przychodzą na zajęcia. Co to za facet w kapciach? Garnitur na marynarkach i w kapciach. Co on może zrobić w kapciach? Zdolniczego w tych kapciach. Mamy dzisiaj sporo takich widoków. Widzimy czasem mężczyznę w garniturze i pod krawatem, ale w kapciach, bo gospodyni, jak wpuszczała go do mieszkania, z papieru mu pokazała, nawet zapytała, które kapcie by brat chciał sobie założyć. I już wiedział, że nie wejdzie w butach do tego mieszkania, bo gospodyni już ma przygotowane trzy wersje kapci, żeby sobie założył. I wchodzi taki brat, ubrany należycie, i posuwa nogami po tym mieszkaniu, to jest kapcia. Mężczyzna w kapciach to synonim człowieka niezdolnego do natychmiastowej akcji. Aby skutecznie działać, walczyć, bronić się, najpierw musi założyć buty, prawda czy nie? I szczerze, no to jeszcze można, nie poruszając się, można tak wokół siebie zrobić z tego serię. Ale normalnie, żeby zawalczyć, żeby pobiec, żeby kogoś powstrzymać, żeby przezwyciężyć coś, bo trzeba mieć buty. Porządny Bóg. Pan chce nas widzieć w gotowości do głoszenia Ewangelii. Czyli gdziekolwiek się wybierasz, bracie i siostro, zakładaj buty. Zakładaj buty. Gdziekolwiek jesteś, bądź w butach gotowości. Gdy się wybierasz do nowych miejsc, do nowego miejsca pracy, jedziesz do sanatorium, jedziesz gdzieś tam odwiedzić kogoś, do nowego miejsca, w którym spotkasz nowych ludzi, nie bądź w karciach w sensie głoszenia Ewangelii. Bądź w gotowości do głoszenia Ewangelii. Ubierz buty tej gotowości, bo do każdej chwili Duch Święty może ci dać kogoś po swojej sytuacji, poruszyć, dać taki impuls, żeby właśnie tej osobie głosić. I co, jak ty będziesz w karciach? Nie będziesz gotowy, żeby to zrobić. Zaczniesz dopiero myśleć, ale nie, no nie przygotowałeś nawet nowego testamentu, nie mam ze sobą. Nie, no w ogóle, no co? Trzeba właśnie ruszając zadbać o to, żeby ubrać te buty gotowości. Gdy idziesz tam, gdzie się znają i widzą, ale tam, gdzie będziesz prawdopodobnie tylko raz w życiu, zakładaj buty gotowości do głoszenia Ewangelii. Uwaga! Jest to Ewangelia pokoju. Usprawiedliwieni na podstawie wiary pokój mamy z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, mówi Słowo Boże. Czyli, że pokój, ten pokój, Ewangelia pokoju, którą głosimy, to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, o usprawiedliwieniu przez wiarę Jezusa Chrystusa. To Ewangelia pokoju, Ewangelia przyprowadzania ludzi do tego, który jest księciem pokoju, który obdarza pokojem, który daje, nie tak jak świat daje, daje pokój do serca, że człowiek naprawdę od środka jest inny. Dlaczego gotowość do zwiastowania Ewangelii jest tak ważna, że stanowi część zbroi Bożej? Bo jak zauważyliście, buty gotowości do głoszenia Ewangelii są wymienione tam przy zbroi Bożej. Właśnie dlatego w ogóle o tym dzisiaj mówimy. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty działa w sposób niekonwencjonalny, potrzeba jest, żebyśmy byli w każdej chwili gotowi do tego, żeby zareagować na jego impuls. Często nie ma czasu na długie rozważania za i przeciw. Trzeba działać od razu, bezzwłocznie, bo za chwilę już będzie gotować, już będzie za późno. Trzeba od razu, dlatego trzeba mieć buty gotowości. Człowiek, który nie jest w tej gotowości, który najpierw mówi, sorry, zaraz, ale ja muszę najpierw, ja w karciach jestem, ja muszę się jakoś ogarnąć, muszę buty ubrać i tak dalej. To już tam, wiesz, jak ktoś tam był pod klatką, trzeba było szybko wyskoczyć z domu, to już za późno. I tak bywa często z niejednym chrześcijaninem, że była okazja, była możliwość, trzeba było zająć stanowisko, trzeba było głosić Ewangelię, a my się spóźniliśmy, a my nie byliśmy gotowi. Gotowość do zwiastowania Ewangelii jest tak ważna, że aż stanowi część zbroi Bożej, dlatego że przeciwnik nas obserwuje i szuka naszych słabych punktów. On nie jest głupi, jest inteligentna postać. Gdy zasmucamy Ducha Świętego brakiem reakcji na jego sygnały do składania świadectwa, diabeł zaciera ręce. Ale my się w ten sposób odkrywamy diabłu, prowokujemy go do zadania jakiegoś ciosu, do zaatakowania nas. Jeśli on widzi, że my jesteśmy w kapcie, w różnych miejscach od razu sobie w kapcie zakłada. Jedziemy na wczasy i mówimy, wow, teraz miesiąc, czy teraz tydzień, zupełnie lawa. Od razu w tu głowę kapcie zakładam i teraz nie będę nikomu nawet mówił, że ja jestem chrześcijanin. Teraz sobie po prostu odpocznę. Ja mówię, no to ja się załatwię dość. To ja się załatwię, że ty już nie będziesz chrześcijanin. A przynajmniej nie z czystym sumieniem chrześcijanin. Diabeł to wie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby mieć te buty gotowości, bo gdy chodzimy w butach gotowości do głoszenia Słowa Bożego, diabeł nie może znaleźć szczeliny, żeby strzelić swoją strzałę. Jesteśmy zaangażowani, aktywni, nastawieni na zwiastowanie Ewangelii. Mamy przykład króla Dawida w karciach. Któregoś razu mu się zdarzyło, że gdy żołnierze normalni byli na froncie, a on jako król powinien stać przy nim, być zaangażowany, on sobie założył kapcie i łaził się po tarasie około 16 po południu. Wstał właśnie ze snu, w kapcie sobie chodził. I co się to skończyło? Ja mu nie zostawię tego tak spokojnie. Wykorzystał to codziennie. Zakłada buty gotowości do głoszenia Ewangelii. Daje odpust. Nie jest łatwym głupem dla niego, ponieważ w każdych okolicznościach jest wrażliwy i mówi o Jezusie. I gdy mówi o Jezusie, to stanowi wspaniałą ochronę przed atakami złego. Mam nadzieję, że wierzący rozumieją to, o czym mówię. Gotowość do zwiastowania Ewangelii jest tak ważna, że stanowi część swojej Bożej, ponieważ głoszenie Ewangelii jest życiowym powołaniem chrześcijanina, przyjaciela. Chrześcijanin jest do tego, żeby głosić Słowo Boże, żeby głosić Ewangelię, żeby przekazywać dobre mówienie. Kto codziennie jest do tego gotowy, jest na właściwym kursie. Kto nie jest gotowy do głoszenia Ewangelii, to tylko okazjonalnie czasem się tym zajmuje. Wypada z kursu, gdzieś na jakichś manowcach wiary. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty gotowości do głoszenia Ewangelii, to duchowe standardy uzbrojenia chrześcijanina. Wytyczne dotyczące duchowej zbroi mają kapitalne znaczenie. Kto się do nich stosuje, ten jest w stanie przetrwać każdy atak, ostać się na wyznaczonym stanowisku, wykonać powierzone zadanie. I mówiliśmy, że istnieje związek pomiędzy rozlicznymi porażkami a zaniedbaniami przy udzielaniu zbroi Bożej. Wielu wspaniałych chrześcijan polega, upadło, dlatego że zaniedbali założenie zbroi Bożej. Ileż razy my staliśmy się łatwym celem dla przeciwnika tylko dlatego, że nasze uzbrojenie w danej chwili było niekompletne. Dlatego w imię Boże zachęcam do osobistego ustosunkowania się do dzisiejszego nauczania Słowa Bożego. Życiową funkcją chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii. Nie będziemy wstawać dzisiaj, ale wszyscy się budzą i mówimy. Życiową funkcją chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii. Zgadzacie się z tym? Jak jabłko stanie się po to, żeby rodziło jabłko, tak Pan napełni nas Duchem Świętym po to, żebyśmy wydawali o nim świadectwo. Po to nas zostawił na tym świecie. Inaczej by już nas zabrał od razu, ale zostawił nas jako swój desant na tym świecie, żebyśmy składali świadectwo wiary, żebyśmy mówili o Jezusie. Diabeł dwoi się i troi, żeby się zaprzestali, żeby nas wyłączyć, żeby nam kapcie założyć, żebyśmy nie byli gotowi do głoszenia Ewangelii. I robi to skutecznie, bo oprócz tego, że wielu z nas z powodu słabnącej wiary, z powodu grzechu, który dopuściliśmy do naszego życia, wyłącza się, zdejmuje te buty gotowości do zwiastowania Ewangelii, przestaje składać świadectwo wiary, to też jeszcze jak udaje się wprowadzać w kręgi chrześcijańskie taką ideologię, taką naukę, że nie potrzeba faktycznie, gdzie w Polsce, komu w Polsce trzeba głosić Ewangelię? Przepraszam, jak wszyscy wokoło to chrześcijanie. No przecież to wszyscy chrześcijanie. No, ostatnio nawet papież powiedział, że należy zaprzestać ewangelizowania Żydów. Nie należy im mówić, bo przecież oni są, no też przecież wierzący. I nie należy już ewangelizować Żydów. To jest znak czasu, to jest świadectwo tego ducha czasu, który się dostaje też w naszej kręgi, żeby przez właśnie działanie ekumeniczne zatrzymać to świadectwo, głoszenie Ewangelii, żeby wierzący z różnych środowisk, żeby pozajmowali buty i założyli sobie kapcie i sobie razem siedzieli i już sobie nie głoszą Ewangelii. Nie wzywają się już do pokuty, nie wzywają się do upamiętania, nie wzywają się do nawrócenia i naśladowania Jezusa Chrystusa. Bo jesteś chrześcijanin, ja też chrześcijanin, w każdym razie, jak chcesz, wszystkie wiary są dobre i tak dalej, najważniejsze, żeby w coś wierzyć, radujmy się są święta. Przywołam obraz, który przywołałem 2 lata temu. Pierwsza wojna światowa, 25 grudnia 1914 roku, front aliancko-niemiecki, Belgia. Nagle żołnierze po obydwu stronach frontu podkładali karabiny, powrócili z okopów i zaczęli się rzucać w objęcia i zaczęli sobie tam śpiewać kolędy razem. I mówią, no już się nie chce się nawalczyć. Dowództwo zwalniało. Co tu teraz robić w tej sytuacji? Oni nie chcą walczyć. Jest wojna, trzeba walczyć, bo dowództwo podjęło decyzję, że trzeba konflikt rozwiązać w taki sposób. A oni nie chcą walczyć. No to wzięli tam jakiś snajper, żeby jak wyłazi któryś Niemiec i lezie do alianckiego okopu, albo jakiś aliant lezie do niemieckiego okopu, żeby tam niedźwiadka czy misiaczka zrobić, to zaczęli strzelać do nich. Nic to nie dało. W końcu musieli wymienić oddziały niemieckie z Prus, sprowadzili świeże oddziały niemieckie, dopiero dalej potoczyło się wojnę. I gdy się na ten obraz patrzą, mówią, ale super, jeszcze, prawda, mecz zagrali razem w śniegu, zagrali mecz piłki nożnej, to już w ogóle ujęło fanów piłki nożnej. I tak jak myślimy, to fajnie myślimy, nie? Super. Ale jak tak głębiej byśmy weszli w istotę sprawy, to po prostu jest dywersja. My jako uczniowie Jezusa Chrystusa na tym świecie jesteśmy powołani do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby stanąć naprzeciwko całego tego świata i wzywać ludzi do upamiętania, do pójścia w ślady Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wezwani do tego, żeby ratować ludzi z tego świata, bo ten świat został skazany na zagładę. Żeby ludzie nie byli potępieni wraz z tym światem, muszą wierzyć w Jezusa Chrystusa, narodzić się na nowo, pokutować, prawda czy nie? Więc nie wolno nam zaprzestać tego zadania. Nie wolno nam, dlatego że świat mówi, no dajcie spokój, my też jesteśmy w porządku, no nie przestajmy tutaj uprawiać prozelityzm, nie wolno uprawiać prozelityzmu, przecież to wszyscy są chrześcijanie, dajcie sobie spokój. Nam nie wolno pójść w tym kierunku. Nam trzeba stać na stanowisku, głosić Ewangelię. Mamy czasy, gdy w sensie duchowym proponuje się nam zdjęcie butów i założenie miękkiej kaci. Ale nie z nami ten łeb Brunner. Prawda, bracia i siostry? My wiemy, jakie jest nasze zadanie. My wiemy, że Pan nas wezwał, byśmy przywdziali całą zbroję Bożą. Żebyśmy obuli buty gotowości do zwiastowania Ewangelii. Że w każdym miejscu, w każdej chwili będziemy wrażliwi. Nie mamy tutaj takiego systemowego głoszenia, takiej roboty ciężkiej, że musisz w tygodniu 5 godzin wygłosić. Bo jak nie wygłosisz, to wypadasz z gry. Nie. My jesteśmy w wojnie. Możliwe, że Duch Święty w tym tygodniu ani razu z tego koksańca nie głosi. Głoś, mów teraz. Może tak być. Ale może ci z 5 razy koksnąć w tym tygodniu. I chodzi o to, żebyś to zrobił. Żebyś był cały czas budował gotowości do głoszenia Ewangelii. Bo świat ginie. Bo jeśli ktoś odejdzie z tego świata niepojednany z Bogiem, nieodrodzony z Ducha Świętego, pójdzie na wieczne potępienie. Czy wy wiecie to? Nasi bliscy, nasze mamy, nasi ojcowie, nasze córki, nasi synowie, jeśli się nie narodzą na nowo, pójdą na wieczne potępienie, nigdy więcej się z nimi nie spotkamy. Już nie będzie świąt takich Anno Domini 2016, że sobie spotkamy się przy kolineczce, pośpiewamy, czy sobie porozmawiamy, czy kolanki pojemy. Skończy się na wieki wieku, na wieczne, wiekuiste potępienie, odosobnienie, samotność, straszne. Dlatego trzeba ratować ludzi. Trzeba chodzić w butach gotowości do zwiastowania Ewangelii, bo Duch Święty przepatruje ziemię, przygląda się naszym bliskim, naszym krewnym, naszym sąsiadom i posyła im impulsy. I chce mieć w nas, tobie i we mnie takie narzędzie, że gdy On pośle sygnał, my od razu, gotowi, zaczynamy mówić. O to chodzi. Dlatego chcę zaproponować nam na koniec tego rozważania przyjęcie takiego chrześcijańskiego zobowiązania. Mniej więcej takiego zobowiązania. Wiem, że moim powołaniem na świecie jest głoszenie Ewangelii. Zgadzasz się z taką myślą? Jestem wdzięczny Bogu za napełnienie Duchem Świętym, dzięki czemu składanie świadectwa o Jezusie staje się wspaniałą przygodą. Prawda? Rozumiem, że wróg stara się wygasić w nas świadectwo o Jezusie. Zauważam, że wielu chrześcijan ma już zamknięte usta i nie wykorzystuje okazji do głoszenia Ewangelii. Więc przyjmuję dobrym sercem naukę Słowa Bożego, że tylko pełna zdrowia Boża pozwala skutecznie stawiać czoła siłą ciemności, wykonywać wolę Bożą i zachować wiarę aż do końca. Dlatego zobowiązuję się, że codziennie będę chodzić w butach gotowości do zwiastowania Ewangelii. Amen.
Amen.
Powstańmy do mnie. Jest czas, żebyśmy odpowiedzieli na Słowo Boże. Jesteśmy w tej szczególnej, szczęśliwej sytuacji, że On daje nam nowe życie i posyłając nas na ten świat, zadbał o wszystko, o cały ekwipunek, o całą zbroję, żebyśmy byli kompletnie zabezpieczeni przed atakami diabła. Nic nie musimy wymyślać. To nie zależy od naszej inwencji, naszej wyobraźni, naszych starań. On to określa. W tym tekście mamy wszystko. Jakie to szczęście. Tylko po prostu ubrać, założyć to, co mówi Słowo Boże. Módlmy się. Zapraszam. Składajmy wyznanie, że może zaniedbaliśmy sprawę, że od lat chodzimy w kapciach, a nie w butach. Dziękujmy za to, że nas pobudza do tego, żebyśmy ubrali buty gotowości do głoszenia Ewangelii. Powiedzmy coś Panu Jezusowi, który przecież to wszystko robi po to, żebyśmy rzeczywiście przeżywali wspaniałą przygodę, żeby nasze życie chrześcijańskie było radosne, bo głoszenie Ewangelii, było składanie świadectwa o Jezusie, choćby najmniejszy SMS-ik, choćby w internecie, że posyłasz tam ciągle coś, co wydaje świadectwo Twojej wierze. Nie posyłasz, co jadłeś, co kupiłeś i tak dalej, bo to bzdury, szkoda czasu i w internecie, i w realu na coś takiego, ale że posyłasz jakieś sygnały na co dzień, to daje radość, że się dzielisz wiarą, że do kogoś to dociera, że chociaż z 5 osób posłyszy, dowie się, że Ty wierzysz w Jezusa, że zachęcasz innych do wiary w Jezusa. Módlmy się, bracia i siostry.